Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Muzyka liturgiczna ma przekazywać Słowo Boże, wskazał Ojciec Święty uczestnikom Międzynarodowego Kongresu na ten temat.
Włoski episkopat otwiera korytarz humanitarny dla syryjskich rodzin. Tymczasem agencje pomocowe alarmują, że fala migracji nie maleje.
Niemieccy biskupi skrytykowali orzeczenie sądu, który stwierdził, że nieuleczalnie chorym pacjentom nie można odmówić sprzedaży środków znieczulających w celu popełnienia samobójstwa.
Witamy 4 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Znaczenie muzyki w liturgii podkreślił Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu pod tytułem Kult a kultura w 50 lat od Musicam Sacram. Zorganizowały go Papieska Rada do Spraw Kultury i Kongregacja Edukacji Katolickiej, dokładnie w pół wieku od wydania posoborowej instrukcji o muzyce sakralnej. Franciszek zwrócił uwagę, że konstytucja o liturgii była pierwszym dokumentem Soboru Watykańskiego II. Ojcowie soborowi dobrze zdawali sobie sprawę, że wiernym trudno było uczestniczyć w liturgii, której nie znali i nie rozumieli.
Wprowadzeniu w życie wspomnianej konstytucji służyły wydane następnie instrukcje, jedną z których jest właśnie Musicam Sacram. Papież przypomniał wciąż aktualne słowa tego dokumentu, że śpiew liturgiczny daje bardziej radosny wyraz sprawowanym obrzędom. Posoborowa instrukcja podkreśla potrzebę czynnego, świadomego i pełnego udziału wiernych. Wskazuje zarazem, że podniosłość liturgicznej czynności zależy nie tyle od bardziej ozdobnej formy muzycznej czy wspaniałości ceremonii, ile raczej od godnego i pobożnego odprawiania. Kościół ma w tej dziedzinie dwojakie zadanie, zauważył Franciszek.
Chodzi z jednej strony o to, by zachować i docenić bogate, wielokształtne dziedzictwo odziedziczone z przeszłości, wykorzystując je obecnie z równowagą i unikając ryzyka wizji nostalgicznej czy archeologicznej. Z drugiej strony konieczne jest sprawiać, żeby muzyka sakralna i śpiew liturgiczny były w pełni inkulturowane w aktualne języki muzyczne i artystyczne. Muszą one być w stanie wcielić i przekazać Słowo Boże w śpiewach, dźwiękach, współbrzmieniach, które wzbudzą u ludzi nam współczesnych drganie serca. Wytworzą również właściwą atmosferę emocjonalną, która będzie prowadzić do wiary i wzbudzi otwarcie oraz pełny udział w celebrowanym misterium.
Ojciec Święty przyznał, że spotkanie z nowoczesnością i wprowadzenie do liturgii języków współczesnych wywołało szereg problemów, gdy chodzi o języki, formy i gatunki muzyczne.
Nieraz przeważała pewna przeciętność, płytkość i banalność, ze szkodą dla piękna i siły wyrazu celebracji liturgicznych. Dlatego osoby zaangażowane na tym polu, muzycy i kompozytorzy, dyrygenci i chórzyści w scholach cantorum, animatorzy liturgii, mogą dać cenny wkład w odnowę, przede wszystkim jakościową, muzyki sakralnej i śpiewu liturgicznego. W tym celu trzeba promować odpowiednią formację muzyczną, także tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Należy to prowadzić w dialogu z nurtami muzycznymi naszych czasów, z wymogami różnych obszarów kulturowych i w postawie ekumenicznej.
Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Iraku przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. 57-letni Omer Ahmed Karim Berzinji, żonaty i ojciec czworga dzieci, ukończył studia prawnicze. Był lektorem języka arabskiego w sekcji holenderskiej Europejskiego Instytutu Nauk Humanistycznych, a w ostatnich latach ambasadorem swojego kraju kolejno w Libanie i w Rumunii. Zna między innymi język kurdyjski.
Sekretariat Ekonomiczny przedstawił po raz pierwszy według nowych norm zatwierdzonych przez papieża Franciszka roczny bilans Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Jest to kolejny ważny krok na drodze reform ekonomicznych posuwających się w ostatnich latach w Watykanie.
Podany obecnie bilans dotyczy roku 2015. Dowiadujemy się z niego, że Stolica Apostolska odnotowała w tym czasie deficyt przekraczający 12 milionów euro. Wpływy pochodziły głównie ze środków przekazywanych zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego na posługę Ojca Świętego przez kościoły lokalne oraz z opłat ze strony tzw. Banku Watykańskiego. Natomiast wydatki Stolicy Apostolskiej to, podobnie jak w poprzednich latach, przede wszystkim opłacenie pracowników.
Tymczasem państwo watykańskie miało w ciągu roku 2015 nadwyżkę i to w wysokości prawie 60 milionów euro. Jak podaje sekretariat ekonomiczny, chodzi tu głównie o zyski z działalności kulturalnej, związanej zwłaszcza z muzeami watykańskimi.
Włoski episkopat inauguruje korytarz humanitarny, którym w bezpieczny sposób dotrze wkrótce do Włoch ponad 40 Syryjczyków, w tym wiele poważnie chorych dzieci. Będzie to możliwe dzięki specjalnej umowie podpisanej z rządem oraz ścisłej współpracy z ONZ-owską Agencją do Spraw Uchodźców. Mowa o ludziach, którzy obecnie przebywają w jednym z obozów na terenie Jordanii.
Pierwsze dwie rodziny, liczące w sumie 15 osób, dotrą w najbliższy wtorek do Bari. Pod opieką pracowników Caritas przylecą tam normalnym samolotem rejsowym. Stamtąd zostaną przewiezione do San Giovanni Rotondo, gdzie znajdą się m.in. pod opieką tamtejszych kapucynów. Chore dzieci otrzymają specjalistyczną pomoc w założonym przez Świętego Ojca Pio szpitalu Dom Ulgi w Cierpieniu. Rodziny znajdą schronienie w domu papieża Franciszka, czyli ośrodku pomocy dla potrzebujących, który powstał jako odpowiedź kapucynów na wezwanie Ojca Świętego do wychodzenia na peryferię do odrzuconych i najbardziej potrzebujących. W integracji pomogą im inni Syryjczycy przyjęci już wcześniej w tym miasteczku w ramach projektu Chroniony uchodźca w moim domu. Rodziny będą mogły liczyć na stałą pomoc wolontariuszy, a także wsparcie wspólnoty skupionej przy kościele Świętego Spietrelciny.
Udzielenie pomocy syryjskim rodzinom stanowi pierwszy etap otwieranego przez włoski episkopat kanału humanitarnego. W dalszej kolejności pomocą zostanie objętych 500 osób, które znalazły tymczasowe schronienie w Etiopii. Szacuje się, że jest to kraj, który przyjął najwięcej afrykańskich uchodźców, ponad 670 tysięcy. Obecne tam agencje humanitarne alarmują, że w obozach panują nieludzkie warunki życia. Wszystkie działania finansowane będą ze środków otrzymywanych przez Kościół we Włoszech z dobrowolnego odpisu podatkowego. Korytarz humanitarny otwarty przez episkopat będzie już kolejnym w tym kraju. W ciągu minionego roku w ten bezpieczny sposób dotarło do Włoch 700 uchodźców. Inicjatywę realizują Federacja Kościołów Ewangelickich Włoch i Wspólnota Świętego Idziego, a wspiera ją rząd.
W tym kontekście warto przypomnieć, że od kilku lat kraj ten znajduje się na pierwszej linii, gdy chodzi o problem przyjmowania migrantów. Tylko tej nocy do włoskich wybrzeży przybiło prawie 1000 uchodźców. Agencje humanitarne podkreślają, że fala migracji nie maleje, tylko narasta. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy przez morze dotarło do Italii 13 400 osób, czyli o 50% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym czasie morze stało się cmentarzem dla co najmniej 440 uchodźców.
Niemieccy biskupi skrytykowali kontrowersyjne orzeczenie Federalnego Sądu Administracyjnego. Orzekł on, że nieuleczalnie chorym pacjentom, którzy chcą umrzeć, państwo w skrajnie wyjątkowych wypadkach nie może odmówić sprzedaży środków znieczulających w celu popełnienia samobójstwa. Według episkopatu taki werdykt jest bardzo niepokojący.
Rzecznik episkopatu Matthias Kopp stwierdził, że nie można zobowiązywać państwa do pomocy w samobójstwie. W tym celu organy państwowe musiałyby oceniać, czy życie danego pacjenta jest godne, a taka ocena na szczęście jest zabroniona w niemieckiej ustawie zasadniczej. Kopp podkreślił, że godność człowieka objawia się właśnie w tym, że również ciężko chory nigdy nie utraci swojej ludzkiej godności i że do końca życia zagwarantowane będzie mu solidarne wsparcie jego najbliższych. Podobnie wypowiedział się biskup Anton Lusinger, który jest członkiem niemieckiej Rady Etyki. Wskazał on na większe możliwości wykorzystania terapii bólu i innych osiągnięć w medycynie paliatywnej. Orzeczenie Federalnego Sądu Administracyjnego skrytykowała też niemiecka Fundacja Opieki Paliatywnej oraz przewodniczący Federalnej Izby Lekarskiej w Niemczech Frank Ulrich Montgomery, który zarzucił sędziom, że tak fundamentalną kwestię etyczną sprowadzili do prostego aktu administracyjnego. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Państwowa legalizacja w niczym nie zmienia prawa moralnego. stwierdzili biskupi prowincji Alberta w związku z wchodzącą w życie w Kanadzie ustawą zezwalającą na eutanazję. Podkreślili oni, że ta praktyka pozostaje nadal ciężkim grzechem przeciw godności życia ludzkiego i nie da się jej pogodzić z sakramentem namaszczenia chorych czy często łączącą się z nim spowiedzią. Tylko w przypadku nawrócenia i zmiany decyzji o tak zwanym wspomaganym samobójstwie można otrzymać rozgrzeszenie.
To samo dotyczy pogrzebu kościelnego osób, które zdecydowały się na eutanazję. Kościół dopuszcza wprawdzie chrześcijański pochówek samobójców, ponieważ nie zawsze znane są motywy i okoliczności targnięcia się na własne życie. Tu jednak wiadomo o nich często już wcześniej. Odmowa ostatniej posługi, wyjaśniają biskupi, nie służy ukaraniu tego człowieka, ale ukazaniu, że jego wybór pozostaje sprzeczny z wiarą chrześcijańską. Kanadyjskie prawo, które legalizuje wspomagane medycznie samobójstwo, dotyczy wszystkich pełnoletnich cierpiących na choroby nieuleczalne czy ciężkie, ale niekoniecznie śmiertelne. Niejednoznaczne sformułowania w zapisie ustawy spowodowały sprzeciw wielu kanadyjskich środowisk.
W Indonezji narasta nietolerancja i odnotowuje się coraz więcej przypadków łamania wolności religijnej. Alarm w tej sprawie podniósł działający w Dżakarcie Wahid Institute, czyli założony przez byłego prezydenta tego kraju, ośrodek zajmujący się monitorowaniem sytuacji poszczególnych grup religijnych. Z jego danych wynika, że w ubiegłym roku wzrosła o 7% liczba aktów agresji wobec przedstawicieli mniejszości religijnych i etnicznych. Odnotowano ponad 500 ataków.
Na nasze życie codzienne przynależność etniczna czy religijna nie ma większego wpływu i wzajemne relacje są bardzo dobre, podkreśla ksiądz Paulus Setajavan, pracujący na zachodniej Jawie, gdzie 97% mieszkańców stanowią muzułmanie. Zdaniem tego duchownego wirus nietolerancji zaszczepiają wśród Indonezyjczyków politycy i skrajni przywódcy religijni, którzy głoszą wyższość wyznawców jednej religii nad pozostałą częścią społeczeństwa. Opinię tę potwierdza pracujący w Dżakarcie ojciec Fernando Abis.
Jak na razie na naszym terenie żyje się w spokoju. Na pewno jednak są obawy i to duże. Rząd podjął, jak się do tej pory wydaje, skuteczne środki prewencyjne. Istnieje grupa Front Obrony Islamu, która chciałaby, żeby wszyscy mieszkańcy przestrzegali prawa szariatu, a już na pewno wszyscy ci, którzy pełnią jakieś funkcje publiczne, jak na przykład gubernator Dżakarty, który jest pochodzącym z Chin protestantem. Ta grupa finansowana jest przez siły, które próbują przy tym ugrać własne interesy polityczne. Wydaje mi się jednak, że wciąż większość przywódców islamskich w Indonezji jest dość umiarkowana i nie popiera radykalizmu. Zdają sobie bowiem sprawę, że obraca się on przeciwko samemu islamowi.
Pracujące niedziele niosą ze sobą pewną pustkę i przygnębienie. Tak piszą chorwaccy biskupi w specjalnym oświadczeniu na pierwszą niedzielę marca. Ją właśnie wybrano, by zachęcać do respektowania odpoczynku w cotygodniowy dzień wolny od pracy, w którym chrześcijanie obchodzą pamiątkę Chrystusowego Zmartwychwstania. Zaproponowało to przed 6 laty Europejskie Przymierze na rzecz Wolnej Niedzieli.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.